Chwała naszemu Panu Bogu, bracia i siostry. Od dłuższego czasu tak każdy z nas obserwował, że słońce pali, a deszczu nie ma. Taka pora bezdeszczowa nastała, chociaż w Polsce nie występująca, ale tak jest. Jak nawet dotychczas. Wszyscy myślę, że mieliśmy nadzieję, że w środę i te kilka dni, które było tak niedawno, że troszeczkę nawilżą tą ziemię, że spadnie deszcz, ale nie było go za wiele, troszeczkę tylko pokropiło i może trochę oczyściło powietrze. I słońce piecze dalej. Wczoraj też miałem okazję być w lesie i widzieć to po prostu tak jest sucho w lesie. To ściółka po prostu taka, wszystko się kurzy, unosi się ten pył. Niebezpieczeństwo pożarowe jest, myślę, też wysokiego stopnia. I wczoraj wieczorem takie słowo przeczytałem. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, rozdział 44. Księga Izajasza, rozdział 44. Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo, Jakubie, Jeszurnie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Do tego miejsca może. I przyszedł mi taki obraz duchowy, tak odniosłem to do życia duchowego. Ta spieczona ziemia, to słońce, które piecze tą ziemię, tak myślę, są to te nasze doświadczenia, są to nasze próby, one są jak słońce i wypiekają nasze życie duchowe i one może staje się suche może. Tak pomyślałem właśnie, czy to jest, że to słońce, które piecze, to właśnie wszystkie rzeczy przyziemne, które nas może jakoś dotykają, które nas jakoś tak wysuszają. Brakuje nam tego życia. Brakuje tej wody. I tak myślę, czy tak jest z ludem Bożym? Czy to słońce jest takie naprawdę niebezpieczne dla ludu Bożego, dla dziecka Bożego? I przyszła mi taka odpowiedź. Jest taki werset napisany w Słowie Bożym. Kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Z wnętrza naszych mogą pryskać wody żywej, pomimo tego, że to słońce, te doświadczenia, te próby każdego z nas dotykają i są może czasami ciężkie, ale myślę, nie są takim zagrożeniem, bo w Jezusie Chrystusie, tak jak jesteśmy wszczepieni w ten krzew winny, w Jezusa Chrystusa, jeżeli będziemy wszczepieni prawdziwie w Niego, to zawsze będziemy mieli te soki, które Jezus Chrystus dla nas będzie dawał. I z naszych wnętrz popłyną te rzeki wody żywej. Dzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi, że możemy być w Nim, a On może być w nas. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Być zawsze pod Bożymi skrzydłami, to jest wspaniałe. Być zawsze pod Bożą ochroną, zawsze przy Bogu, zawsze pod Jego osłoną. To jest naprawdę wspaniałe. Gdy Adam czytał z 44 rozdziału, to też wpadł mi w oko taki jeden werset, 21. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Bardzo smutną rzeczą, bracia i siostry, jest, jeśli człowiek żyje i nie ma w życiu żadnego celu. Inni sobie obierają cele, niewłaściwe cele, ale też wielu żyje bez żadnego celu i nawet mówią otwarcie, że no nie mam w życiu celu, żyję bez celu. Bardzo smutne jest takie życie, ale tutaj czytamy, że lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. W tym wersecie jest przedstawiony taki główny cel, który postawiony jest przed Bożym ludem. Zwiastowanie Bożej chwały. I my tą chwałę chcemy zwiastować bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności. Chcemy zwiastować Bożą chwałę, bo On jest naprawdę tego godzien. Czy przychodzą próby, czy doświadczenia, tak jak mówił Adam tutaj. Zawsze w naszym wnętrzu mogą być zapasy tej wody żywej, która wtedy nam pomoże. Bez względu na to, czy za oknem pada, czy na zewnątrz pada, czy świeci słońce, czy jest susza. Rzeczywiście czasami jest trudno zrozumieć też, dlaczego w innych rejonach tak często jest deszcz, u nas nie ma. Czy Bóg po prostu zapomniał o nas w naszym rejonie. Ja w ostatnim czasie sporo wyjeżdżałem i gdziekolwiek byłem, bardzo padało, mocno padało w wielu rejonach naszego kraju. Przejechałem powiedzmy 300-400 kilometrów, wracałem, cały czas deszcz, czasami wycieraczki nie zdążyły zgarniać, dzwonię do domu, pięknie słońce świeci u nas w Radaczu. No mówię, to zazdroszczę wam troszeczkę, bo taką piękną pogodę macie. I ten deszcz tak jakby szedł za mną, ciągłem go, ale gdzieś tak 40, 50, 60 kilometrów przed Szczecinkiem robiła się pogoda, z której strony bym nie przyjeżdżał. I też przychodzą czasami takie myśli, dlaczego tak jest, dlaczego tam wszędzie ta ziemia jest nawilżana, u nas nie, ale musimy po prostu godzić się z tym. Bóg wie, co jest potrzebne i też jeśli będzie już taka potrzeba, to na pewno ten deszcz otrzymamy. Najważniejsze jest, aby Bogu zaufać, aby Bogu ufać, tak jak tutaj śpiewaliśmy w tej pierwszej pieśni. O, jak błogo ufać Ci, ufać jak dziecina, ufać jak dziecko. My dorośli może czasami inaczej postrzegamy to zaufanie, trochę inaczej niż dzieci. Dzieci zupełnie inaczej do tego podchodzą. Jeśli na przykład rodzice idą z dzieckiem, dziecko się trzyma rączki rodziców, to dziecko nie będzie zadawać pytania, czy my bezpiecznie dojdziemy, czy nic się nam nie stanie. Dziecko po prostu ufa, że jeśli rodzice trzymają je za rączkę, to ono bezpiecznie dojdzie. I podobne zaufanie powinno być w nas, bracia i siostry. Też powinniśmy ufać, że jeśli Bóg jest z nami, jeśli Pan Jezus nas prowadzi, to zawsze dojdziemy do celu i będziemy bezpieczni w Jego dłoni. Pan Jezus nam to obiecał. Wspaniale jest mieć taki rodzaj zaufania, ale też mam świadomość, że czasami trudno jest w ten sposób ufać. Przychodzą różne próby, przychodzą różne doświadczenia, różnego rodzaju przeciwności. Wtedy ta wiara jest troszeczkę jakby zachwiana, to zaufanie też jakby troszeczkę mniejsze. Ja może wrócę jeszcze do Izajasza, ale na początku chciałbym przeczytać z psalmu. Z psalmu 13. I ten psalm kończy się takim wersetem. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim, będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. Ja bowiem ufam łasce Twojej. Takie słowa wypowiada. Ale zanim wypowiedział te słowa, w drugim wersecie i trzecim czytamy: dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu. Codziennie. Więc widzimy, że zanim Dawid powiedział, ja bowiem ufam łasce Twojej, miał po prostu takie też różnego rodzaju inne przemyślenia. Dopóki będziesz, Panie, mnie zapominał. Często i w naszych sercach budzą się takie myśli, że Bóg tak jakby zapomniał o nas, że nie jest tak, jak powinno być, i te relacje nie są takie, jak powinno być, ale bardzo często też, jeśli przychodzi takie myślenie, to wina może być tylko po naszej stronie. Zapewne mieliśmy już okazję słyszeć, czytać czasami lub nawet doświadczyć w swoim własnym życiu takiego jakby załamania tej ufności, braku tej ufności. Na pewno wielu z nas tego doświadczyło. Wtedy, kiedy zmagamy się z różnymi próbami, doświadczeniami, to wtedy wydaje nam się, że nie brak nam jest siły, że tak jakby ktoś nam podciął skrzydła, że nie mamy już po prostu takiej mocy, aby to wszystko przezwyciężać. I często stoimy w miejscu, zamiast iść do przodu, to stoimy wtedy w miejscu. To może ma jakieś swoje przyczyny, jeśli chodzi na przykład o takie zmęczenie fizyczne, to może być przyczyna zbyt wiele pracy, zbyt mało odpoczynku, zbyt mało snu, może jakiś stres, może jakaś nerwowość w życiu. To zmęczenie fizyczne, ale jeśli przychodzi takie zmęczenie duchowe, to już jest dużo, dużo gorzej. Zmęczenie duchowe, brak zaufania, brak ufności Bogu, brak tej siły. Może się to też wiązać później w dalszych następstwach, w konsekwencji z takimi myślami, że Bóg jakby jest troszeczkę zbyt daleko, jest taki odległy. Izrael też często doświadczał tego rodzaju myśli. Też im się wydawało, że no były takie czasy, że Bóg był blisko, że błogosławił, że wspaniale im się żyło, ale później przychodziły takie momenty, że jakby nie widzieli Boga obok siebie, nie widzieli Jego działania, nie widzieli Jego pomocy. To był bardzo zły okres w dziejach Izraela. I kiedy też czytamy w księdze proroka Izajasza, i wtedy Bóg też posłał Izajasza, aby napominał Izraela, ale też aby pocieszał. Napomnienie i pocieszenie. I na przykład w 40 rozdziale, 40 rozdział od 26 do 31 wersetu, przeczytamy ten fragment, chociaż na pewno znany jest, ale przypomnijmy sobie. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie? Nie wszystkich woła na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiej ogromnej siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. A więc ten fragment mówi nam, że Bóg dał taką obietnicę, obietnicę Bożej siły. Prorok Izajasz tutaj stara się właśnie pocieszyć naród izraelski. Gdybyśmy czytali wcześniej też, to widzimy, że wiele tego pocieszenia było. Bóg wiedział też, że to jest Izraelowi potrzebne. Potrzebne jest napomnienie, ale też potrzebne jest pocieszenie. I właśnie prorok Izajasz z takim zadaniem przyszedł. Czemu więc mówisz Jakubie, powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem. Zakryta jest moja droga przed Panem. W rzeczywistości było inaczej. Nawet wtedy, kiedy oni byli w niewoli babilońskiej, to nie było tak, że Bóg się do nich nie przyznawał, że Bóg od nich odstąpił, że Bóg ich opuścił. Tak oczywiście nie było. Bóg zawsze był ze swoim ludem. I przede wszystkim tutaj przez proroka Bóg zachęca, podnieście wasze oczy ku górze. Nie patrzcie na dół, nie patrzcie na przeciwności, tylko patrzcie w górę. To jest najważniejsze. Wyprostujcie się, bo jeśli człowiek jest skulony, przygnieciony jakimiś ciężarami, to raczej trudno patrzeć w górę, ale jeśli wyprostuje się, wzniesie oczy ku górze, stamtąd może zobaczyć Bożą pomoc, bo Bóg obiecał, że ta pomoc będzie. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan. On był, jest i będzie. Nowy Testament nam mówi, że Pan Jezus był wczoraj, jest dzisiaj i będzie jutro. Ten sam, niezmienny na wieki. Jeśli złożył jakieś obietnice, że również z naszego wnętrza mogą popłynąć rzeki wody żywej, to oczywiście dotrzyma słowa. Nie może być tak, że będzie inaczej. Dotrzyma słowa. Bóg się nie męczy, Bóg nie ustaje, tak jak tutaj czytaliśmy. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Czyż to nie jest wspaniałe, bracia i siostry, że należymy do takiego Boga, że naszym Ojcem w niebie jest taki Bóg, który się nigdy nie męczy, który nie ustaje, który nie zasypia, który jest bezsilny. Bóg może wszystko, może sprawić wszystko. I próbuje tutaj prorok właśnie zwrócić wzrok Izraelitów w górę, podnieść to spojrzenie, żeby nie patrzeli, tak jak wspominałem, pod siebie, za siebie, gdzieś na boki, żeby nie patrzeli na okoliczności, żeby ich to nie przerażało, tylko żeby patrzeli w górę. Bóg jest wierny swemu słowu. Wiemy o tym bardzo dobrze. Śpiewamy też często o tej wierności Boga względem Jego ludu. Nigdy go nie zostawił, chociaż czasami jak trzeba było, to karał w jakiś sposób. Jeśli Izrael był nieposłuszny, to wtedy to błogosławieństwo jakby zanikało. Kiedy trwał w posłuszeństwie, kiedy chodził z Bogiem, to błogosławieństwo było większe, było je bardziej widać. Ale to nie znaczy, że Bóg odwrócił się całkowicie i nie chciał już mieć do czynienia z tym swoim ludem. Oczywiście były takie też chwile, że Bóg powiedział, im więcej mówię do nich, im więcej napominam, tym oni bardziej jeszcze odchodzą ode mnie, tym bardziej jeszcze odstępują ode mnie. Ale to nie znaczy, że Bóg zostawił swój lud. On zawsze był, jest i będzie ze swoim ludem. Bóg widzi, Bóg słyszy wszystko, doskonale zna też nasze problemy. Nie możemy powiedzieć, że jakieś nasze problemy są Bogu obce, on ich nie widzi, on ich nie słyszy. Widzi i słyszy na pewno i też i daje zmęczonemu daje też siłę, bezsilnemu daje moc w obfitości, tak jak tutaj czytaliśmy. Czyż to nie jest wspaniałe? Młodzieńcy ustają, mdleją, upadają, ale ci, którzy ufają Panu, ci nabierają nowych sił. Prorok używa takich obrazów, stawia przed naszymi oczyma. Na przykład tutaj ten przykład orła jest taki szczególnie wyrazisty, bo to orzeł to jest takim, można powiedzieć, dostojnym ptakiem. Każdy z nas, kto widział orła w locie, wie, jakie to jest wszystko dostojne. Nie jest tu porównany jakiś na przykład wróbel czy kruk, chociaż też w Biblii są wymieniane te ptaki. Tu jest wymieniony orzeł, który może nam się kojarzyć z taką siłą po prostu, z taką jakąś wytrwałością też. Warto więc, bracia i siostry, ufać Bogu. Warto tak bezgranicznie zaufać, a ufnej wiary nigdy dość w naszym życiu. Jeśli będziemy tak do końca ufać Bogu bezgranicznie, to możemy wiedzieć, że również nawet w czasie suszy w naszym życiu, nawet w czasie burz, w czasie posuchy, będzie w nas źródło rzeki wody żywej. Ono się będzie przelewać, ono będzie jeszcze przelewać się na tych, którym brakuje tej wody. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy byli takim świadectwem wierności i miłości i zaufania Bogu. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Na ten wspaniały czas. Ja się raduję, że mogę być na tym miejscu, że mogę śpiewać Bogu na chwałę, że mogę słuchać Słowa Bożego. Wierzę, że też macie tą radość, że możemy być przy tym zdroju wody żywej, że możemy czerpać. Te źródło jest otwarte dla każdego. To przychodzi spragniony, kto przychodzi może wysuszony. To te źródło otwarte jest, Pan Jezus mówi, przyjdźcie, pijcie, bierzcie za darmo. I każdy, który przychodzi naprawdę, może się napić, może się odświeżyć i może iść dalej. Jak tej pieśni śpiewaliśmy, czy zobaczę Cię przy zdroju. To te słowa mówią o tym, co już tam będzie w niebie. Czy zobaczę Cię przy zdroju? Czy tam znajdę duszę Twą? Aby Bóg dał, aby nikogo tam nie zbrakło. Aby Bóg dał nam jeszcze łaski, kiedy tego źródła nam jest mało tu na tej ziemi. Kiedy może odchodzimy od tego źródła? Bo kto odchodzi od tego źródła, to naprawdę nie zobaczy się tej duszy tam przy tym zdroju wiecznym, gdzie będzie tam w niebie. To zobaczcie, siostry, kiedy jest w nas ta suchota, że może gdzieś odeszliśmy tego zdroju, zaczynamy schnąć, a Duch Święty już nam wskazuje, że jeszcze jest łaska, jeszcze jest to źródło, które możesz przyjść i możesz się napoić, i możesz dalej iść i naśladować mnie. Zobaczcie, siostry, nasze serca będą szeroko otwarte na głos Ducha Świętego. Gdziekolwiek się znajdujemy, w jakim stanie jesteśmy duchowym, to zawsze możemy przyjść do tego zdroju wody żywej, którym jest Jezus Chrystus. Trzecia zwrotka w tej pieśni mówi: zobaczę Cię przy zdroju, gdy w ojcowski wstąpię gmach. Jak mówiłem, aby nikogo nie zabrakło przy tym zdroju tam. Czy Cię znajdę bez pokoju, tonącego w gorzkich łzach? To jest dla tego, który naprawdę odchodzi od tego źródła. Mimo napomnień dalej odchodzi. To takiego można zobaczyć, ale gdzie indziej. Tam dla obciążonych płonie ogień zbawczych, wyższych sił. Szczęsny los na zbawcy łonie. Czy i ty z nim będziesz żył? Aby nam Pan Bóg dopomógł do zobaczenia siostry wytrwać do końca. Przy tym źródle wody żywej, przy Jezusie Chrystusie, aby Bóg dopomógł naszym dzieciom też tam się znaleźć. Te, które jeszcze nie są przy tym źródle, którzy może odchodzą do tego źródła, aby Bóg dopomógł, aby powrócili z powrotem do źródła wody żywej, który daje ratunek, który daje odświeżenie, który daje pokój i życie wieczne. Ja dziękuję Bogu za Jego łaskę, że mogę być na tym miejscu, że mogę słuchać Słowa Bożego o tym źródle, o Jezusie Chrystusie. To źródło dalej otwarte jest dla każdego z nas. A diabeł będzie może podchodził, że po co pójdziesz? Zobacz, w jakim stanie, już nic nie pomoże. Będzie może jeszcze zniechęcał bardziej. Nie wierz temu, daj odpór temu i przyjdź do tego źródła wody żywej, abyś napełniony. Będziesz uspokojony. I chwała Panu Bogu za to źródło. To jest zapisane w Księdze Izajasza, 41 rozdział. Tak to wszystko jest w jednym tym, o tym źródle, którym jest Jezus Chrystus. 41 rozdział, Księga Izajasza. Od 13 wiersza. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, Ty, garstko Izraela. Ja Cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. Oto zrobiłem z Ciebie ostebrony nowe z zębami w dwóch rzędach, abyś mucił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił świętym Izraelskim, gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham, ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę, sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty, drzewo oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie. Aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski. I chwała Panu Bogu za Jego słowo, że tak do takiego wspaniałego Boga należymy i możemy Mu służyć. To zobaczcie, siostry, o tej wodzie, gdy biedacy ubodzy szukają wody, a nie ma jej, a gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. I chwała Panu Bogu za tę obietnicę Boże, którą Bóg nam dał. Może usychamy, może brak nam tej wody jest. Może są różne, jak wspomniałem, są doświadczenia, są przeżycia. Drodzy bracia i siostry, a szatan będzie podchodził, aby odciągnąć od tej wody źródła żywej, aby nie przyjść tam, aby nie napoić się, aby nie odświeżyć się. On będzie nas będzie chciał zwieść, aby jak najdalej od tego źródła nas zwieść. A drodzy bracia i siostry, dajmy temu odpór. Mimo na jakim stanie duchowym jesteśmy, to jest jeszcze łaska, jest to źródło, które możemy przyjść. Bóg to da. Bóg każdemu da, który przychodzi do Niego. Bo sobie Boże, ja nie opuszczę. Ja wspomogę. Zobacz, to jest wspaniałe słowa są. Gdy biedacy ubodzy szukają wody, ja mogę tak sam do siebie. Jestem tym ubogim, jestem tym biednym, który zawsze szukam tej wody, bo bez tej wody nie mogę żyć. A gdy język usycha z pragnienia, są takie chwile, kiedy człowiek naprawdę, są próby doświadczenia, są różne okoliczności w życiu, że naprawdę język usycha. Jest naprawdę ciężko człowiekowi jest, ale jest to źródło wody żywej. Wiem, że jest, że mogę do niego przychodzić i mogę się napoić. Ja, Pan, ich wysłucham. Do zobaczenia, siostry, nieraz może wołamy do Boga, kiedy są próby doświadczenia i nie widzimy od razu tej odpowiedzi, tej pomocy, ale Słowo Boże mówi, ja, Pan, ich wysłucham. Słucham, bądźmy cierpliwi w modlitwach, drodzy bracia i siostry, kiedy dotrzymy ten dobry bój wiary, a Bóg nam dopomoże i nas wysłucha. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Ja dziękuję za tę obietnicę, że Bóg nikogo nie opuści. Kiedy człowiek przychodzi do Niego, mówi, jeszcze raz wspomnę, zależy, jakiej sytuacji jesteś, czy naprawdę odeszłeś od Boga, ale jeszcze tam się coś tli, to i Duch Święty napomina, to przyjdź, a Bóg cię wysłucha, Bóg cię nie opuści i cię nawodni. I chwała Bogu za to źródło, które w Jezusie Chrystusie jest. Ja też 42 rozdziałem w trzecim wierszu. Czci nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo i chwała Bogu, Panu Bogu za Jego łaskę, że On nikogo nie dogasi. On naprawdę podniesie, On napoi, aby dalej iść i naśladować Jego i wytrwać do końca i być zawsze tam w wieczności z Nim. I dziękuję Bogu za to, za Jego Słowo Święte, które mówi, które nas napomina, które nas pociesza i daje te dobre rady, aby nie opuszczać tego źródła wody żywej, w którym jest Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia i siostry, jeszcze Słowo Boże w Księdze Izajasza, Księdze Jezusa złego. 24 rozdział, 15 wiersz. Może szukajcie, przeczytam. A jeśli by wam się wydawało, że jeśli jest źle służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, to też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I chwała Panu Bogu, zobaczcie siostry, że możemy służyć Panu. Mimo przychodzą próby doświadczenia, kiedy szatan działa, my możemy powiedzieć, lecz my będziemy służyć Panu, naszemu Panu Bogu. I chwała Panu Bogu za to, drodzy bracia i siostry. U nas w domu takie napisane jest na takiej korze, to właśnie ten fragment tego wiersza. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Drodzy bracia i siostry, to jest wspaniałe. A nie tylko, żeby to było napisane, a że to było w naszych sercach. Takie pragnienie służyć zawsze i wszędzie Bogu. Mimo próby doświadczenia przychodzą, ale ja będę służył Bogu. Drodzy bracia i siostry, niech w naszych sercach będzie te słowa głęboko wyryte. Nie tylko może napisane gdzieś na wierzchu, ale te mocno głęboko wyryte, aby tak żyć tym Słowem Świętym. Dziękuję Bogu za to, za Jego wielką łaskę, tylko dobre się wspomnieć, to jeden wiersz przeczytam. Też tego samego rozdziału księdze Jozuego. Izrael służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a którzy znali wszystkie dzieła Pana, jakich On dokonał dla Izraela. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Bogu za naszego pastora, za starszych braci, że tutaj pisze, że za dni Jozuego i wszystkich starszych Izrael służył Bogu, bo mieli dobrego wodza, mieli dobrego pasterza i służyli Bogu. I dziękuję Bogu za to, że też mamy takiego dobrego pasterza, który jest nasz pastor, który szerzy tej trzody, które Jezus Chrystus mu powierzył. Drodzy bracia i siostry, musimy się modlić za niego, aby Bóg mu błogosławił, aby Bóg mu dawał mądrości i bojaźni w serce, aby dalej prowadził swoją trzodę, aby doprowadził do końca. Dziękuję Bogu za to, że możemy się modlić o drugiego, a przede wszystkim właśnie za naszego pastora i za starszych zboru. Niech Bóg nam dopomoże, niech słowo będzie żywe i skuteczne w naszym życiu i bądźmy zawsze przy tym źródle wody żywej. Amen.
Chwała naszemu Panu. podczas śpiewania oszczędzałem swój głos, nie, bo jak chcę, szkoda mi, znaczy, że brakuje mi tego, że nie mogę śpiewać tak jak zawsze śpiewam, ale gdybym tak, to bym już później piał tutaj. Adasiu zaczął w ten sposób, że nie ma deszczu, że jest susza. Sławek też mówi, że tam był deszcz, tu zbliżał się do nas, nie było. Czy będzie deszcz w tym tygodniu? Myślę, że może i miesiąc nawet nie być deszczu. Może? Może. Nieraz byśmy chcieli, nieraz, być może, nieraz w takich okolicznościach, co nie znaczy, że nie mamy się modlić o deszcz. To nie jest, ale prawda jest taka, drodzy bracia i siostry, że po tym poznajemy między innymi, po tym, a czy nie między innymi, też po tym, że ten czas się naprawdę kończy. Kiedy słyszymy o pewnych wydarzeniach, które się dzieją poza naszym kontynentem na przykład, czy za granicami naszego miasta, czy naszego regionu, czy naszego państwa, ja zawsze, kiedy coś takiego słyszę, to zastanawiam się, dlaczego Boże, Ty omijasz nasz region. W Japonii słyszymy, że było okropne, potężne trzęsienie ziemi i analitycy mówią, że to, że długi, długi czas Japonia nie wyjdzie z tego kryzysu i z tego nieszczęścia, co spotkało. No i nie będę mówił, jakie tam są w ogóle rozważania, co mnie bardzo zaskoczyło, że ktoś im nawet da ziemię gdzie indziej, ale to już, że w Chinach, nawet nie wiemy o pewnych rzeczach, że w Chinach jest ogromna susza, co spowoduje to, że Chińczycy będą wykupywali. I to się nakręca, wiecie, to się nakręca. Australia, najpierw była susza, później była powódź, a później jeszcze było tornado. Stany Zjednoczone, ogromne, potężne tornada, pustoszą Stany Zjednoczone, gdzie miliardy. Nas nic z tych rzeczy nie dotyka, no ale na przykład przyszedł tylko, właśnie jest susza, przyszedł mały przymrozek, mały, no nie taki mały, co spowodowało prawdopodobnie, że nie będzie w ogóle owoców. Prawdopodobnie, tak? Chociaż byłem wczoraj na działce i nasze drzewka jakoś tam kwiaty mają, aby ich może oszczędziło. Może tam nie było tej fali. Ale wiecie, nie mówi się tak, nie nagłaśnia się tych rzeczy. Jest to pewne, no to są, jest to taka, jest to przekłamanie pewne medialne, że mówi się o tym, o czym się powinno mówić, a o pewnych rzeczach nie mówi się, no bo nie wiadomo, jak to wytłumaczyć. Ale tak będzie, bo skoro w wielkim ucisku, skoro w tych, kiedy Kościół zostanie zabrany, kiedy te czasze gniewu będą wylewane na ziemię, kiedy zginie ile? 1/3 ludzi. Jeżeli dzisiaj, nie wiem, mamy chyba 6 czy 7, chyba już 7 miliardów, to już nie będą dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy, czy miliony, ale miliardy. A Kościół, nim zostanie zabrany, wejdzie jakby w początek tego wielkiego ucisku. My to już poczujemy. Kościół poczuje to. Oblubienica to poczuje. Będzie wołała, przyjdź Panie Jezu. A więc z jednej strony możemy się modlić i powinniśmy się modlić, a z drugiej strony nie dziwmy się, że tak się dzieje i będzie się działo, i jeszcze bardziej się będzie działo. I to, co będziemy słyszeć, to, co będziemy widzieć, to w pewnym stopniu nie powinno nas napawać smutkiem, ale radością, bo ten czas się zbliża i żyjemy, wszyscy chcieli żyć w tym czasie. Jeżeli my w tym czasie żyjemy, to jakim błogosławionym pokoleniem jesteśmy, prawda? W jakim wszyscy chcieli, apostołowie, prorocy pragnęli być w tym czasie, żyć w tym czasie, oczekiwać tego. Także z jednej strony mówimy, ojej, to nie ma, i w jaki sposób nas to przygniata, bo być może słyszymy to, co inni mówią, no nie ma, i ceny będą w górę, i będą, i świat się nakręca, ale z drugiej strony, a taki paradoks, prawda? To powinniśmy się cieszyć, że żyjemy w takim czasie, że przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo bliskie. I dzisiaj o tym nie chce świat mówić. Dzisiaj o tym nawet ludzie wierzący nie chcą słyszeć, że przyjście Jezusa jest bliskie. Bo skoro bliskie, to się wszystko skończy. A skoro ma się skończyć, to my mamy być gotowi. To człowiek ma być gotowy, to oblubienica ma być gotowa. A jeżeli nie jest gotowa, to nie chce tego przyjścia. To ona mówi, nie chce o tym słyszeć, a też nie chce temu wierzyć. Ale to przychodzi i możemy oczami swoimi widzieć tą miarą duchową, oczami duchowymi możemy, poznawajcie. Kiedy się uczniowie pytali Pana Jezusa, co będzie towarzyszyło, jakie będą znaki? I Pan Jezus powiedział, co będzie towarzyszyło Jemu powtórnemu przyjściu. I potem poznawajcie, patrzcie na Izrael, na drzewo figowe. Patrzmy się i oczami duchowymi my powinniśmy to widzieć, a tym bardziej się przygotowywać. Co to jest kompromitacja? Co to znaczy skompromitować się? Ośmieszyć się można, tak. No też jest pewna definicja tego, ale to taka, może nie będę przytaczał, może lepiej ją, bo sama definicja tego to jest taka nie do końca może zrozumiała, ale właśnie ośmieszyć się. Często można powiedzieć, to co mówimy lub nasze słowa, nasze jakby przyszłe czyny, które nie są zrealizowane, prawda? I najczęściej jakbyśmy... Czy zdarzyło wam się kiedyś skompromitować? Nie wierzę, że nie. Dzieci często się kompromitują, bo starszy już jest taki, powiem, cwany i on wie, że... Ale dzieci porywają się. Pamiętam, jak my, jak byliśmy jakieś dzieci, to ktoś tam był w czymś dobry. No to najczęściej w jakichś może zabawach, może jakichś... No właśnie, może wzrostem przeskoczył i nagle ja też to zrobię i na przykład dał plamę, nie zrobił. Pamiętam, kiedy chodziliśmy, jeszcze byliśmy młodsi, na takie nasze jeziorko na Kolejowej, za Koleją ono jeszcze jest, ale dzisiaj to ono już jest w ogóle nie jak jeziorko. My kiedyś chodziliśmy, to tam ono było uczęszczane i tam sami budowaliśmy sobie tam z naszych tych wszystkich tych ulic, gdzie my mieszkaliśmy. Była kiedyś Bieruta, Trauguta i tak dalej, budowaliśmy sobie skocznie i z rozbiegu biegliśmy i tam różne skoki wykonowaliśmy, salta nawet wykonowaliśmy. No nie wszyscy. Ale właśnie byli tacy, którzy nagle też, no oni też tak zrobią. Odsunął wszystkich, stanął, no i skoczył. A że mieliśmy dwie plaże, to najczęściej drugą plażą już wychodził, cichutko wypełzał prawie jak jaszczurka na brzeg, żeby go... To właśnie skompromitował się. No po co się porywałeś, prawda? Nikt cię nie kazał stawać, ale no ja też, prawda? Ja też. A to ciągle chlap, aż można się skompromitować, można się ośmieszyć. Nie będę przytaczał, pamiętam w wojsku taki był jeden moment. Do dzisiaj, kiedy o nim myślę, to mi jest wstyd. Dosłownie się wstydzę za ten moment. Jeszcze na szkółce byliśmy w Zamościu, w Tecniczej Szkole Wojsk Lotniczych, tam jakiś był, już dziś nie pamiętam, coś tam, każda kompania chyba miała coś przygotować, jakiś tam wieczorek, a że no, była taka, mieliśmy taką gitarę, tam ja zgrałem, śpiewałem jeszcze kiedyś takie te... I między innymi powiedzieli, ty też, no właśnie tak, dowódca powiedział, zagrasz, zaśpiewasz, I nie było żadnej próby nic. Ja grałem na klasycznej gitarze i tak dalej. A gdy wyszedłem, nie było nagłośnienia dobrego. Ten mikrofon, gitara elektryczna była nastawiona na taki zewany, taki zgrzyt, taki, nie wiem jak to się określa. W ogóle to było nic nieprzygotowane, także kiedy ja sobie pomyślę, jak ja to wykonałem, to wiem, że jak wszedłem, to jakbym z krzyża mnie zdjęli. Pamiętam do dzisiaj, i to było jedne, ale to było, masz zrobić koniec, to był rozkaz praktycznie, i tam chciałeś, nie chciałeś, musiałeś. Bez żadnego przygotowania. Do dzisiaj. Przypominam sobie to, mi skóra cierpnie. Mamy pewne sytuacje, i gdybyśmy sobie tak przypomnieli, zdarza nam się skompromitować. Ośmieszyć się. Ale zadałem na początku pytanie, czy mieliśmy taką sytuację i tak zastanawialiśmy się, czy była, czy nie była. Prawda? Zastanawialiśmy się, czy była, czy nie była. Bardzo często jest, kiedy jako ludzie wierzący na przykład o jednej części, powiem o tak jakby jednej stronie, jako ludzie wierzący. I nie będę dotykał jakichś innych, takich najbardziej takich prostych, najbardziej takich, żeby nie było, że w kogoś strzelam. Kiedy my otwieramy nasze buzie i zaczynamy krzyczeć i nieraz bezmyślnie, i najczęściej bezmyślnie mówimy, osądzamy, gadamy, język jak nam puści, to idzie. Czy to nie jest kompromitacja jako człowieka naszego, jako dziecka Bożego? Czy to nie jest ośmieszenie się? Takie pytanie wam zadam. Czy to nie jest? Jest. Bo my jako ludzie wierzący nie powinniśmy. To do nas nie pasuje. Nie pasuje. To nie. Chrześcijanin to ktoś, kto nigdy nie rozwiąże tego, prawda? Nie powinien, bynajmniej to się kojarzy z tym, z cichością, z pokorą, prawda? Odnosimy to do, przede wszystkim i powinniśmy, i to jest biblijne, odnosząc to do postawy Jezusa Chrystusa, no bo to jest nasz wzór. To nie jest to, że Waldek jest naszym wzorem, chociaż dziękujemy Bogu za niego, że taki jest. Ale dla Waldka wzorem jest Jezus Chrystus i dla nas też powinien być Jezus Chrystus. Dla nas Waldek powinien, jeżeli jest, to powinien być wzorem człowieka wierzącego, który właśnie naśladuje Jezusa Chrystusa. Nie to, że on jest taki sam w sobie wspaniały. Nie, każdy z nas, jeżeli, to dlatego, że my, i to dodaje nam też takiej otuchy, wiary, nadziei, nie? Że idąc tak, to właśnie tacy jesteśmy. I my naśladując Jezusa Chrystusa, to i mówiąc, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, no to powinniśmy takimi właśnie być. Kiedyś Pan Jezus Chrystus wysłał uczniów i uczniowie wrócili i mówi, i co było? Takie słynne, Pan Jezus wysłał ich, mówi, idźcie i tam uzdrawiali, demony wyganiali, prawda? I wrócili i tak się cieszyli. Pan Jezus mówi, z tego się nie cieszcie. Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Ale był później jeden taki inny moment, że uczniowie poszli i przyszli. Jak przyszli? Zgaszeni, poturbowani. Zdziwieni, że nic się nie działo, że raczej ich pogonili, ich demony pogoniły, ani, prawda? Uczniowie co? No, można powiedzieć, skompromitowali się. A dlaczego? Najpierw poszli, było wszystko okej, okay, a nagle, bez przygotowania, nagle tak z siebie, można, drodzy. Jest to takie pewne też właśnie niebezpieczeństwo, że można się skompromitować, będąc nieposłusznym. Ale z drugiej strony człowiek wierzący nieraz nie robi pewnych rzeczy, jako tych duchowych rzeczy, żeby się nie skompromitować. A powinien. Drodzy, to jest taka pewna granica. I taki na przykład przykład, oczywiście biblijny. Kiedy Bóg Mojżeszowi powiedział, kiedy naród szemrał, bo to były takie dwa przypadki, są opisane, kiedy chodzi o to, żeby Mojżesz wypuścił, uderzył w skałę i żeby woda wyszła. I pierwszy ten przypadek, i Bóg mówi, tam szemrają i tak dalej. I Bóg powiedział, idź, uderz w skałę, tam weź starszych sobą, uderz w skałę, a wyjdzie woda, prawda? I mówi, weź laskę, tą, którą też miał w Egipcie, kiedy rzucił ją przed faraonem. I Mojżesz poszedł i jest powiedziane, że i wykonał tak, jak mu Pan powiedział, i wytrysła woda. Ale później był jeszcze jeden przypadek, kiedy Bóg mówi, i znowu to było w pustyni Sam, kiedyż chyba, już nie pamiętam, Malibu chyba, to się później te wody Malibu nazywały się, gorzkie. I tam Bóg mówi też oni oczywiście szemrają, to towarzyszyło, Izrael zaczynał szemrać, po co my w ogóle wyszliśmy i tutaj pomrzemy i lepiej nam było w Egipcie, to była ich taka, to szemranie przeciwko Bogu. I Mojżesz też idzie i Bóg mówi mu, weź Arona, idźcie i tam Mojżesz wypowiada takie słowa, żebym, słuchajcie pokorni, Słuchajcie przekorni. Czy wypuścimy wam wodę z tej skały? Jest taki znak zapytania. Czy wypłynie woda z tej skały? I uderzył. I woda wypłynęła czy nie wypłynęła? Wypłynęła woda. Ale co Bóg powiedział później do Mojżesza i do Arona? Dlatego, że mi nie zaufaliście. Drodzy, Mojżesz chyba się wystraszył zwątpił, czy ona może wypłynąć. Czyli przyszła taka wątpliwość, że mogę się skompromitować. A jak uderzy i nie wypłynie, prawda? Jak Bóg powiedział mu, idź i zrób. A Mojżesz zawahał się i powiedział, wy przekorni, czy możemy wam wypuścić wodę, czy możemy, bo asekuracja, a jak nie wypłynie, no to nie możemy, prawda? A gdy powiedział w imieniu i tak dalej. I Mojżesz wystraszył się kompromitacji. Nagle zawahał się. Brak wiary, brak zaufania w stosunku do Boga spowodowało to, że właśnie przyszła ta wątpliwość, że mogę się skompromitować. Człowiek wierzący może się, drodzy bracia, siostry, skompromitować. Znaczy inaczej, boi się kompromitacji. Bóg mówi, Bóg daje obietnicę, a my boimy się powiedzieć, że Bóg tak powiedział. Często ludzie nas się pytają, dlaczego ty tak postępujesz? Dlaczego ty nie pijesz? Dlaczego ty nie chodzisz na zabawy? Dlaczego, prawda? I nieraz, nie wiem, być może owijamy to wełnę w bawełnę. Bo wam nie wolno, bo wam Biblia zakazuje i tak dalej. Możemy tak mówić. Ale to są Boże zakazy i nakazy, które nie powodują, że jesteśmy nieszczęśliwi. My, słuchając tych Bożych nakazów i przykazań, jesteśmy wolni od pewnych rzeczy, bo nie robimy tych rzeczy, tych, bo one mogą nas doprowadzić do upadku, do nieszczęścia. Idziesz się bawić gdzieś tam, na przykład, idą się ludzie bawić, szykują się, są szczęśliwi, prawda? Idą się bawić. A wracają często jacy? Kłótnia w domu jest, bo ty tam się przytulałeś i Bóg wie co, wyszedłeś, nie wiem, uśmiechnęły się, oko puściłeś na przykład, nie? I co? I jest kłótnia nieprawdopodobna. A my jesteśmy od tego wolni. I Bóg mówi, po co masz leść w takie rzeczy, prawda? Ale my często się boimy powiedzieć, że jesteśmy właśnie poprzez to, że tego nie mamy, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Naprawdę jesteśmy szczęśliwi, bo tego nie dotknąłem. Ja wielu rzeczy nie dotknąłem, dlatego że się wychowałem w rodzinie wierzącej i wielu rzeczy nie dotknąłem. I dla mnie pewne rzeczy są w ogóle obce, dziwne. Ktoś musiał z tego wychodzić, a ja nawet nie musiałem wychodzić, bo ja w ogóle się tego nie dotknąłem. Ani alkoholizm, ani narkotyki, ani inne rzeczy. Bóg mnie jakby uwolnił już od początku. Dał mi to szczęście, to błogosławieństwo, że byłem posłuszny rodzicom też. Jako dziecko byłem posłuszny rodzicom, bo rodzic mówi, i chodziłem do zboru. Ha! To był, jaki to był zbór na Miodowej w kuchni? Ale ta Miodowa i ta kuchnia i ci nasi dziadkowie wystarczająco mówili tyle, ja wystarczająco tyle modlić słyszałem i w domu, i w tych nabożeństwach, że ja miałem bojaźń Bożą. I ja wiedziałem, że pewne rzeczy można. Nie trzeba być w jakichś wielkich zborach, nie wiem, kilkutysięcznych i super kaznodziejów słuchać. Nie. Bo tak byśmy, no rzeczywiście, byśmy mieli prawo. Słowo Boże jest wszędzie takie same, jeżeli czytasz je, jeżeli z bojaźnią do niego podchodzisz, Bóg, bo to Bóg do ciebie mówi, nie człowiek, to Bóg do ciebie przemawia. Jeżeli masz serce otwarte, to nie to, że Krzysiu, czy Sławek, czy ktoś inny mówi, czy siostra, jak on mówi świadectwo. To Bóg poprzez nich mówi i to trafia. I to do ciebie trafia. Drodzy, człowiek boi się coś powiedzieć. Jozue, kiedy miał zdobyć Jerycho, wyobraźcie sobie, no potężne, nie możemy sobie dzisiaj wyobrazić nawet tego, no bo Jerycha już nie ma. Po prostu już nie ma. Ale żeby zdobyć to Jerycho, to Jozue musiał przejść przez rzekę Jordan, nie było mostów. Jordan to jest wielka rzeka, to jest żrąca rzeka. I miał zdobyć Jerycho. Nie mieli żadnych machin, które są potrzebne, były potrzebne wtedy do zdobywania takich miast. A co Jozue mówi? A Bóg mówi, słuchaj, Jozue, pójdziesz i zdobędziesz. Przejdzie i mówi, jak przejdziesz rzekę Jordan, że skrzynia przymierza pierwsza wejdzie, prawda? I Bóg mu to mówi. I uczynisz tak i tak. A kiedy już staniecie, kiedy przejdziecie Jordan, kiedy staniecie przed Jerychem, przez sześć dni, każdego dnia, raz obejdziecie mury, całe miasto Jerycho. I będziecie i tam, i w trąby, i tak dalej, z bębenkami, i tak dalej. A w siódmy dzień, siedem razy, i mury rozwalą się i dam i zdobędziesz miasto Jerycho. No niby proste, prawda? Ale Bóg nam pewne dzisiaj rzeczy mówi, może mówi nam pewne rzeczy, a my mówimy, no, czy warto mówić w ogóle, nie? Czy warto? Bóg dał mi obietnicę. Czy ja powinienem się tą obietnicą podzielić? I Jozue, tam jest powiedziane, i dlatego, że Jozue posłuchał, tam Bóg mu wspaniałe rzeczy, mówi, wywyższę cię przed Izraelem, przed tym narodem, tak jak będę obcował, tak jak z Mojżeszem. Będziesz, nie będziesz czymś mniejszym. Tam jest, dlatego, że posłuchałeś, dlatego, że zaufałeś mi, dlatego, że posłuchałeś i zaufałeś mi. I Jozue wyruszył. Jozue wyruszył i skrzynia przymierza weszła, przeszli i uczynił tak, jak mu Bóg powiedział, Jerycho padło. I wiem, że zdobył Jerycho. Ale było też na poziomie, mówi, bądź mocny i mężny. Nim bądź mocny i mężny. I ufaj mi. I ufaj mi. I Bóg do nas, drodzy, często mówi pewne rzeczy, a my boimy się nieraz nawet powiedzieć głośno. Ja pamiętam, tak nieraz zastanawiam się, nie wiem do końca, ale tak nieraz tak, w kontekście tego, co czytałem i rozmyślałem, kiedy miałem stracić pracę, kiedy sam ją z niej rezygnowałem, bo musiałem, znaczy takie było moje przekonanie. Bóg mi dał takie słowo, być może wam mówiłem o tym, nie wiem, ale są pewne osoby w naszym zborze, które wysyłają SMS-y. Teraz nie powiem, które to były SMS-y, a mam je zapisane. Znaczy się nie SMS-y, tylko przepisałem sobie, mam je w Biblii, to te akurat dwa fragmenty, które... I Bóg mi dawał nieprawdopodobną taką nadzieję i obietnicę. Ale to się przewlekało, wiecie, a często wtedy, kiedy to miałem, tak jakby Bóg mówi, wyjdź i podziel się, że masz to słowo i tak się stanie. A ja się mówię, jak się stanie, to się podzielę. I nie zrobiłem tego. I teraz, i to się przewlekało trochę zbyt długo. I ciągle, kiedy myślałem o tym, dlaczego, Boże, tak długo, i pewne, takie było dużo sytuacji takich niepewnych. I kiedy tak ostatnio rozmyślam o tym, to tak coraz bardziej jestem przekonany, że nie powiedziałem tego. Bo Bóg dał mi obietnicę i miałem się tym, drodzy, jeżeli się dzielisz tą obietnicą, którą ci Bóg powiedział, to co to powoduje też między innymi? To jest wtedy jakby oznaka wiary i zaufania wobec twojego Stwórcy, prawda? A tym samym to cię mobilizuje do tego, aby być blisko. Powiedziałem, prawda? Jeżeli sportowiec mówi, obiecuje, no nie, może nie obiecuje, ale mówi, zdobędę złoty medal olimpijski, na przykład w obojętnie czym. Bo jest silny, ale i mówi, deklaruje, jadę po złoto olimpijskie, no, czy tam rok przed. To, co on leży wtedy, sobie mówi... Będę miał? Nie. To tym bardziej mobilizuje go do wytężonej, silnej pracy, wyczerpującej pracy, aby zdobyć go. To jest taka mobilizacja, prawda? To mobilizuje mnie do czegoś. Jeżeli ty mówisz, jeżeli Bóg ci obiecał i ty mówisz z wiarą, oczywiście pewne rzeczy mogą być z nas. To też trzeba, bo możesz powiedzieć w naszej rodzinie, nie w naszej, no troszeczkę dalszej rodzinie. Ktoś też powiedział, że będziecie piastowali syna za rok. Oczywiście piastowali, ale córkę. Czwartą z kolei. I ten ktoś oczywiście powiedział, i z niego to wyszło. Ale są rzeczy, które Bóg ci mówi i jesteś o tym pewny, przekonany i wtedy właśnie przychodzi ten moment kompromitacji. Boję się. A jeżeli, prawda? Jest to, a jeżeli, a nie tak, a tak Mojżesz postąpił. Raz, Mojżesz poprzez swoje niedowiarstwo nie zaufał. Tak często Bóg mu, powiem, a ile... Już dokonał Mojżesz, do ile Bóg dokonał przez Mojżesza i Mojżesz miał tą gwarancję, tyle plag, prawda, przejście przez morze i tak dalej i już raz wypuścił tą wodę, Bóg powiedział wypuść i nagle przyszedł któryś tam raz z kolei i Mojżesz zwątpił, zawahał się. Drodzy, i to jest ta obawa, nasza obawa o kompromitacji. I w życiu tym doczesnym My wiemy, kiedy możemy i nie robimy tego. I dobrze, że nie robimy pewnych rzeczy. No bo ja w swoim wieku nie będę poprzeczki sobie stawiał na 2 metry, bo może 1,50 m nie przeskoczę, czy tam ileś, prawda? No bo to już nie ten czas, nie te lata. Gdybym, czy nie wiem, salto robić. Kiedyś to tam nie było problemu. Dzisiaj nie wiem, czym czego słupa nie złamał. Nie można pewnych rzeczy, bo rzeczywiście, ale w życiu duchowym, drodzy bracia i siostry, kiedy Bóg do nas mówi, albo, bo może to są już takie rzeczy, bo to jest, ale są rzeczy, które są oczywistymi rzeczami. Boimy się pewne rzeczy skompromitować, ale otworzyć buzię, prawda, i ujadać, że tak powiem, bo tak nie nas jest, i pleść głupoty, to się nie boimy. Coś ma, no nawet sobie za jakieś tam coś, a nagadałem, a powiedziałem, a wywaliłem, prawda? A przecież ośmieszyłeś się, skompromitowałeś się, bo nie powinieneś tak postępować jako człowiek wierzący. Kto ci dał takie przyzwolenie? Coś cię dotknęło i nagle zachwiał twoją wiarą i wtedy już Boga prawie, że nie ma. Prawda? Jakże często my sami właśnie kompromitujemy się. Co nie znaczy, że jeżeli Bóg daje ci obietnicę, jeżeli ci Bóg mówi, to nie powinny się w ogóle bać. Nigdy się nie skompromitujesz. Bo to, co Bóg powiedział, to jest tak i amen. Ważne jest, drodzy bracia i siostry, abyśmy na tą, tak jakby na tą rzecz zwrócili uwagę. I chciałbym się podzielić takim fragmentem, który w tym tygodniu otrzymałem też właśnie od pewnej... Marcin trochę mniej i Kaja w ogóle chyba tutaj wysyła, Ania, Alinka, Martusia. Marcin tak od czasu do czasu, ale jeszcze wysyłacie te SMS-y. Ja nigdy nie mam problemu z odpisaniem. Szczałkę tylko odpuszczam, ale naprawdę je czytam i są one dla mnie takie... I otwórzmy sobie Księgę Malachiasza. To jest to ostatnia księga Starego Testamentu. Księga Malachiasza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział Księgi Malachiasza, może 1021 strona. Ja przeczytam taki trochę troszkę dłuższy fragment, ale na pewnych innych słowach się zatrzymam, ale żeby było to od 14 wersetu może. Księga Malachiasza, trzeci rozdział od 14 wersetu. Mówiliście tak. Próżna to rzecz służyć Bogu. Jakiś pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze. Chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słuchał to, i tak została spisana przed nimi księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, kiedy ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżę różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym i między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Podeprzecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami. W dniu, którym ja przygotuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Ci, którzy mu służą, będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, którym ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Takie wspaniałe, pocieszające słowa. Ten, który mu służy. Ten, który dzisiaj być może właśnie w poczuciu nieraz takiego... Ja tego nie mogę, czy ja tego nie robię. I ludzie z nas się często naśmiewają. Ale jakże ważną rzeczą jest powiedzieć i przyznać się do tego, że to robię dla Boga, bo jestem szczęśliwy. Nie robię dlatego zmusu i to czyni mnie nieszczęśliwym. Nie, to czyni mnie szczęśliwym, bo jestem wolny od wielu, wielu rzeczy. I Bóg mówi, i tych w swoim czasie wywyższę. Tych, którzy mi zaufali, mało tego, dziś będę ich wywyższał. Dziś będą mieli to poczucie zwycięstwa. To poczucie zwycięstwa, drodzy, wysłuchana modlitwa, kiedy wygrywam te codzienne potyczki czy bitwy, jakże dla nas jest to, czym to jest dla nas? Jest to takim balsamem, prawda? Jest to ogromną radością. Dzisiaj wygrałem, dzisiaj zamknąłem usta, albo dzisiaj otworzyłem usta, bo był taki czas, żeby otworzyć i żeby mówić. Ale jakże dobrze jest, kiedy my zamykamy usta, kiedy właśnie mamy, nie wiem, często, ten nasz język to potrafi. Drodzy, warto jest zaufać naszemu Panu. Warto jest mówić, powiem, to jest sztuką powiedzieć, Bóg mi obiecał i Bóg mi da. Krzysiu, kiedy taki był moment, właśnie w czwartek, dlaczego, że my nie wyszliśmy, ja powiem, zawsze mam w zanadrzu kilka, powiem, usług. Miałem zupełną pustkę. Wiedziałem właśnie, że jak wyjdę, mówię, Boże, no, normalnie nic. Nie mogę, bo się chyba skompromituję, bo ja nic nie powiem. Miałem normalną, zupełną blokadę. Wiedziałem, że nie mogę wyjść. I może dobrze, że my nie wyszliśmy, bo wyszli inni i powiedzieli cenne rzeczy. Nagle dowiedzieliśmy się o Sławku, że ma takie, a nie inne problemy. O Krzysiu, który, powiem, ma biedę, ale wierzy i powie, prawda? To była taka deklaracja, ale wierzę. A tak mógłby długo czekać i cicho siedzieć i to by trwało. To mobilizuje, drodzy bracia i siostry. Każdego z nas to mobilizuje. Nie powinniśmy się kompromitować. Tak, nie powinniśmy się kompromitować, ale też nie powinniśmy się bać, że możemy się skompromitować, jeżeli Bóg jest z nami, jeżeli Bóg nam coś obiecał, jeżeli Bóg jest za tym, jeżeli Bóg stoi za tym, nie powinniśmy. I dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy szli i ufali, abyśmy byli mężni i mocny, tak jak Bóg powiedział do Jozuego, bądź mocny i mężny, bo przed tobą jest dużo, dużo bitew, dużo potyczek, ale wygrasz je, tylko bądź mężny i mocny. Bądź mocny, bądźmy mocni, a wygramy z naszym Jezusem Chrystusem. Amen.